Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Szczęść Boże, witam drogich radiosłuchaczy w kolejnej już audycji Zapytaj księdza. Dziś porozmawiamy sobie na dwa tematy. Jeden może taki bardziej teologiczny, drugi z kolei bardziej praktyczny. W ubiegłą niedzielę świętowaliśmy chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Wielu z nas zastanawiało się pewnie, słuchając Ewangelii, czy ten chrzest, który udzielał Jan Chrzciciel nad rzeką Jordan, jest tym samym chrztem, który udzielany jest w Kościele katolickim. Odpowiedź jest bardzo prosta. Między sakramentem chrztu a chrztem udzielanym przez proroka Jana istnieje dość duża i zasadnicza różnica. Prorok z nad Jordanu chrzcił ludzi po to, by oni podjęli decyzję o nawróceniu, o zmianie swojego postępowania. Można zatem powiedzieć, że ten chrzest Janowy miał charakter symboliczny. Ludzie wchodzili do wody, wyznawali swoje grzechy, a Jan symbolicznie polewał ich głowę wodą, po to, by też tak zmysłowo te osoby mogły odczuć, że dokonuje się jakiś akt zmiany w ich życiu. Tymczasem sakrament chrztu w Kościele ma charakter realny. To znaczy, że rzeczywiście gładzi wszystkie grzechy. Nie jest jakimś symbolem, który wzywa do zmiany, ale tą zmianę w człowieku w 100% powoduje. Sakrament to, według tej najbardziej prostej definicji, widzialny znak niewidzialnej Bożej łaski. I do tej definicji jeszcze wrócimy, bo w każdym sakramencie jest jakaś przestrzeń zmysłowa, coś, co widzimy, słyszymy, czego doświadczamy, a za tą przestrzenią znajduje się potężna i niewidzialna Boża łaska. Ktoś mógłby zapytać, po co zatem Pan Jezus wchodził do rzeki Jordan, przyjmował chrzest, jeżeli nie miał żadnych grzechów. Tutaj bardzo ciekawą intuicją podzielił się jeden z ewangelistów, który zanotował, że kiedy Pan Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. W tym miejscu, gdzie inni ludzie wyznawali jakieś swoje przewinienia, swoje niedoskonałości, wady, grzechy, Jezus nie musiał powiedzieć nic, bo przecież żadnego grzechu nie miał. Dlaczego zatem się ochrzcił? Są teolodzy, którzy kładą nacisk na solidarność Pana Jezusa z ludzkością, z każdym poranionym grzechem człowiekiem. Tak, przez ten gest Jezus chciał pokazać, że jest jednym z nas, że nie wstydzi się przebywać pomiędzy ludźmi, których zraniło zło. Innym spostrzeżeniem dzielą się ojcowie Kościoła, którzy w swoich homiliach mówią, że Pan Jezus uczynił to po to, by uświęcić wodę, która potem w sakramencie chrztu będzie gładziła nie tylko grzech pierworodny, ale chociażby w wypadku dorosłych, ich grzechy uczynkowe, te, które dokonali aż do momentu przyjęcia pierwszego i głównego sakramentu. Kiedy chrzest jest ważny? Odpowiedź na to pytanie może się zrodzić z różnych doświadczeń, które mogą mieć miejsce w życiu. Nie każdy przyjmuje przecież chrzest we wspólnocie parafialnej, do której należy. Zwłaszcza w szpitalu, w niebezpieczeństwie śmierci, udzielany jest chrzest tak naprawdę czasami krótko po narodzeniu dziecka, jeżeli bliscy sobie tego życzą. Chrzest jest ważny wtedy, gdy zostaje zachowana materia i forma. To też jest ważny aspekt tego widzialnego znaku sakramentalnego. Czy to bierzmowanie, czy to sakrament kapłaństwa, czy małżeństwa, czy namaszczenie chorych, każdy z nich ma jakąś materię i formę. W wypadku chrztu materią jest woda. Jeżeli użyje się jakiejś innej substancji, chrzest będzie nieważny. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, chociaż ona pewnie rzadko ma miejsce, albo nawet bardzo rzadko, że ktoś ochrzcił dziecko mlekiem. Wtedy ten chrzest byłby nieważny, bo nie zostałaby zachowana materia sakramentu. Jest jeszcze forma. W tym wypadku mówimy o wypowiedzeniu formuły trynitarnej. Chrześcijanie przyjmują zatem sakrament chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeżeli ktoś w przypływie stresu wypowiedziałby inne słowa, na przykład: Marcinie, ja Ciebie chrzczę w imię Boga, to taki chrzest byłby nieważny. Trzeba zachować tą formułę trynitarną. I to jest dość ważne, zwłaszcza w kontekście takich, w cudzysłowie, nadzwyczajnych chrztów, nie dziejących się przez szafarzy, którzy to na co dzień wykonują. Tu jest istotą właśnie to, by wypowiedzieć te właściwe słowa, by nie przekręcić formuły, bo wtedy mielibyśmy do czynienia właśnie z chrztem nieważnym. Kto może udzielić sakramentu chrztu? Moi drodzy, tutaj pierwsza odpowiedź, która się pewnie nasuwa, brzmi: no ksiądz. Ale niekoniecznie. W normalnych, zwyczajnych przypadkach tak się zazwyczaj dzieje. Natomiast często w tych przypadkach nadzwyczajnych będzie to ktoś inny. Członek rodziny, lekarz, pielęgniarka. Generalnie chrztu może udzielić każda osoba, która ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół. Zazwyczaj praktykujemy chrzest we wspólnotach parafialnych, ale warto wiedzieć, że tym szafarzem sakramentu chrztu może być też ktoś inny niż kapłan posługujący w naszej wspólnocie, zwłaszcza jeżeli dotyczy to właśnie takich sytuacji, które wychodzą poza normę. Czy chrzest się powtarza? Nie. Raz udzielonego chrztu już się nigdy nie powtórzy. Czyli zakładając, że jakieś dziecko zostało ochrzczone przez pielęgniarkę w szpitalu na prośbę rodziców, albo rodzice sami to zrobili, jeżeli była użyta odpowiednia materia, jeżeli zostały wypowiedziane właściwe słowa, tego chrztu już się nie powtarza. W kościele jednak mogą odbyć się obrzędy, które ten chrzest dopełniają. Namaszczenie olejem krzyżma, nałożenie białej szaty, zapalenie świecy. To wszystko będzie się działo podczas liturgii, ale tego najważniejszego momentu, czyli właśnie trzykrotnego polania głowy dziecka wodą, już nie będzie, bo sakrament przez tę osobę został przyjęty. A co w wypadku, kiedy osoba innego wyznania chce przejść na katolicyzm, czyli dokonać konwersji? Czy wtedy powtarza się chrzest? Tu znów zachodzą takie same zasady, jak i wcześniej. To znaczy, że jeżeli w tej wspólnocie, do której ta osoba należała, użyto odpowiedniej materii, wypowiedziano formułę trynitarną, ona mogła brzmieć trochę inaczej, ale zasadniczo pojawiło się imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, to nie będzie się powtarzać sakramentu chrztu w wypadku takiej właśnie osoby. Jeżeli, moi drodzy, jakieś dziecko zostało ochrzczone w szpitalu w niebezpieczeństwie śmierci, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, też nie będzie sakrament powtarzany. Mogą być jednak właśnie użyte te obrzędy dopełniające. Przejdźmy do drugiego tematu, który będzie takim tematem bardzo praktycznym. Bardzo często do biur, kancelarii parafialnych przychodzą osoby, które chcą pobrać jakieś zaświadczenie. Często podczas rozmowy okazuje się, że jednak tego zaświadczenia dostać nie mogą, ponieważ już nie mieszkają na terenie parafii. Wtedy bardzo często stosowany jest argument: no dobrze, ale ja tu jestem u babci zameldowany. Jestem zameldowany u rodziców. To niewiele zmienia, ponieważ w kościele nie istnieje pojęcie zameldowania, które nawet ostatnio w tym prawie cywilnym zaczyna powoli również tracić znaczenie. Parafią, z której odbiera się zaświadczenia, jest ta parafia, gdzie się aktualnie mieszka, z intencją przebywania w tym miejscu przez dłuższy okres czasu. Czy są od tej reguły jakieś wyjątki? Tak. Świadectwo chrztu, czy sakramentu bierzmowania, czy małżeństwa otrzyma się w tej parafii, gdzie był sprawowany ten sakrament. Ale inne dokumenty, na przykład zgoda na bycie rodzicem chrzestnym, otrzymuje się tam, gdzie się aktualnie przebywa. Bo takim zasadniczym kryterium, które obowiązuje w Kościele katolickim, jest kryterium terytorialne. Bardzo upraszczając sprawę, można powiedzieć, że państwo jest podzielone na jakieś mniejsze fragmenty. Województwo, które dzieli się z kolei na powiaty, w tych powiatach są gminy. I tak podzielony mniej więcej, na zasadzie analogii, jest również Kościół, gdzie, znów bardzo mocno upraszczając, odpowiednikiem województwa będzie diecezja, powiatu dekanat, a gminy parafia. Ten system działa w całym Kościele. Tam, gdzie mieszkam już przez jakiś czas, tam będzie moja parafia. Tamto celowo mam przyjmować sakramenty i otrzymywać stosowne zaświadczenia. Oddajmy tutaj głos zapisom z kodeksu prawa kanonicznego. W kanonie 102, tak zwanych norm ogólnych, możemy przeczytać: zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych 5 lat. Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez 3 miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do 3 miesięcy. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym. Na terenie diecezji, chociażby nie w parafii, diecezjalnym. Tyle normy ogólne kodeksu prawa kanonicznego, z których wynika, że jeśli w jakimś miejscu przebywam przynajmniej przez te 3 miesiące, to już jest to moje tymczasowe miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że mam intencję przebywania tam przez dłuższy okres czasu. Ktoś może zadać tu kolejne pytanie, a ono często pada w kancelarii: a co w wypadku, kiedy mieszkam za granicą? Dla uproszczenia tego naszego tematu przyjmijmy, że chodzi tu o kraje Unii Europejskiej, czy Wielką Brytanię, lub Stany Zjednoczone. Choć niektórym wydaje się to nieprawdopodobne, tam również istnieje sieć diecezji, dekanatów i parafii. Jeśli mieszkam w innym kraju przez już jakiś dłuższy okres czasu, mam tam mieszkanie, to zaświadczenie pobieram z parafii, do której należę w tym właśnie państwie. Jeśli rodzice podczas takiego pierwszego spotkania w biurze parafialnym mówią, że ojciec chrzestny będzie z Francji, czy z Włoch, czy z Holandii i że już tam długo mieszka, to zadaniem tego ojca chrzestnego czy matki chrzestnej będzie odnalezienie tej swojej parafii, do której należy, i stamtąd pobranie właściwego zaświadczenia. Tutaj znów co prawda jest wyjątek, ponieważ istnieje taki twór jak Polska Misja Katolicka i ona również wydaje zaświadczenia. A znajduje się ta Polska Misja Katolicka w miejscach, gdzie istnieją duże skupiska Polonii. Zatem nawet jeśli gdzieś jestem w Polsce zameldowany, a od wielu lat mieszkam poza granicami kraju, to należę do parafii, na której terenie się znajduję. Oprócz parafii terytorialnych, które są jakby normalnym sposobem funkcjonowania kościoła w danych państwach, istnieją też parafie personalne. Jest to pewien wyjątek od normy. W Polsce dotyczy on na przykład żołnierzy, którzy posiadają własne parafie wojskowe i kościoły garnizonowe. I wtedy przynależność do takiej parafii odbywa się na zasadzie konkretnego zawodu, który wykonuję. Jestem żołnierzem, należę do jakiejś jednostki, w związku z czym mam swoją parafię wojskową, personalną, a nie terytorialną. Jest jeszcze jeden problem, który musimy tutaj dzisiaj poruszyć. Bardzo często w biurze parafialnym ktoś mówi: dobrze, no, należę do tej parafii, ale chodzę do zupełnie innego kościoła. Tam mnie księża znają, tam należę do jakiejś wspólnoty, a tutaj jestem zupełnie anonimowy. Czy w takim wypadku ten ksiądz, który mnie zna, może mi wystawić zaświadczenie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Brzmi: nie. My mamy prawo modlić się w takim kościele, który nam odpowiada. Uczestniczyć w nabożeństwach prowadzonych przez takiego czy innego kapłana, którego na przykład darzymy jakąś sympatią czy szacunkiem. Ale jeżeli chodzi o dokumenty, to pobieramy je tam, gdzie aktualnie mieszkamy. Ktoś może jeszcze jedno pytanie zadać. A co w wypadku studentów? Tutaj sytuacja zależy od tego, jaki to student. Bo jeżeli mamy do czynienia z chłopakiem czy dziewczyną, którzy już kupili sobie jakąś kawalerkę w dużym mieście i raczej jej nie sprzedają przez najbliższe parę miesięcy, no to są oni członkami tej parafii, gdzie aktualnie mieszkają. Ale jeżeli mamy do czynienia z takim studentem czy studentką, którzy od poniedziałku do piątku mieszkają w akademiku, ale potem wracają na weekend do swoich rodziców, nie planują osiedlenia się w danym dużym mieście, to wtedy ich parafią będzie ta parafia, gdzie mieszkają na stałe, czyli najczęściej parafia rodziców. Myślę, że wyczerpaliśmy dzisiaj te dwa tematy, chociaż pewnie można by było o jednym i o drugim powiedzieć jeszcze więcej. Serdecznie dziękuję za uwagę, zachęcam do zadawania pytań, a kolejne tematy, które z tych pytań zadawanych chociażby przez adres mailowy się zrodzą, będziemy starali się rozwikłać podczas naszych następnych spotkań. Życzę wszystkim dobrego wieczoru, szczęść Boże i nie bójmy się zapytać księdza.
Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.